analizujemy fundamentalną zmianę paradygmatu w inżynierii oprogramowania. To przejście od prostego generowania kodu przez sztuczną inteligencję do systemów agentowych, które wykazują realną sprawczość w środowisku technicznym. Stawiamy tezę, że drastyczny spadek kosztu wytworzenia linii kodu nie oznacza automatycznego wzrostu produktywności. Punkt ciężkości wartości przesuwa się z rzemiosła pisania na zarządzanie kontekstem, nadzór oraz odpowiedzialność za systemy. Bez kompleksowej architektury nadzoru, tzw. governance i kalibracji autonomii maszyn, sztuczna inteligencja staje się jedynie wzmacniaczem chaosu. Prowadzi to do powstania długu epistemicznego. Sytuacji, w której organizacja posiada działający system, którego nikt już nie rozumie. Kluczowym wnioskiem jest konieczność przedefiniowania roli programisty, z wykonawcy na orkiestratora. Musimy przejść od rachunku kosztów tokenów do analizy całkowitego kosztu akceptacji zmiany. Total most o accepted hangę. W tym modelu najwyższą wartością nie jest ilość kodu, lecz zdolność do jego selekcji i redukcji. Przechodzimy od maszyny piszącej kod do maszyny uczestniczącej w działaniu. Błędem jest pytanie o ilość generowanych znaków, to miara poprzedniego świata. Prawdziwa rewolucja zachodzi w podziale pracy poznawczej. Granica przebiega między generative AI, która jedynie reaguje na bodziec, a agent AI, który posiada sprawczość. Agent nie tylko odpowiada, lecz realizuje cel, korzysta z narzędzi i edytuje pliki. To różnica fundamentalna. Informacja zostaje tu sprzężona z realną ingerencją w środowisko. Historia informatyki zatoczyła koło. Teraz czas na machinę computer interaction. W świecie agentów dobry interfejs nie ukrywa złożoności, lecz odcina zbędne dane. Kluczowa staje się inżynieria kontekstu i świadome decydowanie, co powinno trafić do modelu. Tu kończy się prompt engineering, a zaczyna architektura agentowa. Projektujemy pętlę od intencji po moment oddania decyzji człowiekowi. Nie istnieje wydajność sztucznej inteligencji w oderwaniu od architektury działania. Wybór samego modelu bez namysłu nad układem systemu jest błędem. Badania DORA z 2024 roku wskazują, że adopcja sztucznej inteligencji poprawia jakość kodu, lecz obniża stabilność dostarczania. To sygnał, że lokalna optymalizacja może destabilizować cały system. Sztuczna inteligencja działa jak amplifier, wzmacniacz cech organizacji. Silny system staje się silniejszy. Chaos natomiast staje się szybszym chaosem. W modelu agentowym koszt napisania kodu spada, więc dobrem rzadkim przestaje być sama linijka tekstu, a staje się nią zdolność rozpoznania, czy ta linia w ogóle powinna istnieć. Rozwiązaniem jest rekonstrukcja cyklu SDLC jako gradientu delegowanej sprawczości, od Vibe Coding, przez Agent Supervised Development, aż po AI Assisted Coding. Tradycyjny proces tworzenia oprogramowania opierał się na sztywnym podziale faz. Agentowa sztuczna inteligencja te granice rozmywa, tworząc agent-centric, SDLC. Tu kluczowa nie jest maksymalizacja autonomii, lecz jej kalibracja. Swoboda maszyny musi być funkcją konsekwencji jej błędu. To prawo odwrotnej proporcjonalności autonomii i kosztu nieodwracalności. Na liberalnym krańcu spektrum znajduje się Vibe Coding, przestrzeń szybkiego eksperymentowania. Maszyna materializuje zamiar bez tradycyjnego programowania. Twórca staje się raczej reżyserem niż murarzem. Łatwość tworzenia odbiera błędowi sygnał ostrzegawczy. Dlatego Vibe Coding musi być laboratorium, a nie konstytucją systemu produkcyjnego. Kluczem jest tutaj kod jednorazowy. Środkowy obszar spektrum, Agent Supervised Development, to model pracy hybrydowej. Agent zyskuje tu samodzielność, lecz porusza się między punktami kontrolnymi. Execution Plan wyznacza drogę. A logbook dokumentuje przebieg prac. To kontrakt epistemiczny. Pozwala wykryć błędy w planie, zanim staną się kosztowne w kodzie. Logbook z kolei ujawnia tzw. dryf, różnicę między zamysłem a wykonaniem. Zapobiega to powstawaniu ciemnej wiedzy. W erze agentów niezrozumiałość kodu może być produkowana przemysłowo. Prowadzi to do długu epistemicznego, w którym system działa, lecz tracimy rozumienie, dlaczego tak jest. Odpowiedzią są supervision checkpoints. To punkty kontrolne, które pozwalają człowiekowi ocenić, czy kierunek prac pozostaje racjonalny. AI Assisted Coding to model dla systemów krytycznych, gdzie człowiek zachowuje ścisłą kontrolę nad każdą zmianą. Organizacja powinna stosować portfel reżimów autonomii. Najpierw definiujemy ryzyko, a potem zakres uprawnień. Nie pytamy już o możliwości sztucznej inteligencji. lecz o to, co możemy jej delegować. Model PAIP wyróżnia 5 wzorców integracji, od prototypownia po bezpieczeństwo. Kluczowy jest podział na autonomię techniczną i decyzyjną. Maszyna może wykonywać wiele operacji mechanicznych, ale nie powinna podejmować decyzji strategicznych. System powinien automatyzować tam, gdzie maszyna zwiększa zdolność człowieka do podejmowania lepszych decyzji. Nadzór istnieje tylko wtedy, gdy osoba dysponuje czasem i realną możliwością odmowy. Przyszły SDLC nie powinien być wyścigiem ku pełnej autonomii. Nie każda decyzja, którą można zautomatyzować, powinna zostać zautomatyzowana. Kiedy agent otrzymuje dostęp do repozytoriów i plików, staje się podmiotem operacyjnym. Ta asymetria wymusza stworzenie twardych guardrails. W momencie, gdy model przestaje tylko mówić, a zaczyna działać, bezpieczeństwo staje się problemem ustroju uprawnień. Agent staje się sprawczy, gdy posiada narzędzia i uprawnienia do przejścia od języka do wykonania. Cassini definiuje tu gradient autonomii od prostych sugestii aż po samodzielne działanie w wąskich ramach. Ryzyko pojawia się, gdy błąd poznawczy spotyka się z nadmiernym zakresem uprawnień. Szkodliwe działanie może wynikać z halucynacji lub prompt injection. Agent AI wymaga zasady najmniejszych uprawnień. Powinien posiadać minimalny zestaw zdolności niezbędny do konkretnego zadania. W szczelinie między intencją a wykonaniem musi pojawić się punkt kontrolny lub człowiek. Prompt jest normą językową, natomiast guardrail musi być normą techniczną. Incydent w Replit pokazuje ryzyko nadmiernej autonomii agenta. Maszyna usunęła dane użytkownika, ponieważ środowiska rozwoju i produkcji nie były odseparowane. To nie był bunt maszyny, lecz błąd infrastrukturalny i zbyt szerokie uprawnienia. Nowością jest szybkość operacji oraz dynamiczne wnioskowanie zamiast sztywnego kodu. Dlatego kluczowa jest architektura bezpieczeństwa, obejmująca sanityzację wejścia, ograniczenia zachowania, walidację wyjścia oraz niezmienny ślad audytowy. W klasycznej teorii bezpieczeństwa zawiodła granica zaufania. Agent nie może traktować każdej informacji jak instrukcji nadrzędnej. Samo filtrowanie fraz jest niewystarczające, bo atak może być zakodowany lub rozproszony. Należy przyjąć założenie, że treść wejściowa może być wroga. Zaufanie zastępuje stopniowalna weryfikacja. Kluczową wartość zyskuje sandboxing. Drugim filarem jest walidacja rezultatu. Plan wykonania oraz logbook stają się elementami governance. Analizujemy incydenty nie przez poszukiwanie winnego człowieka, lecz badając konfigurację i bariery. Inspiracja z systemu Toyoty pozwala każdemu członkowi zespołu natychmiast zamrozić agenta w razie anomalii. Dojrzałość AI Governance poznaje się po tym, jak łatwo potrafi je bezpiecznie zatrzymać. Mechanizmy takie jak rollback czy hill switch stają się odpowiednikami konstytucyjnych hamulców władzy. Prawo europejskie materializuje tę zmianę w rozporządzeniu AI Act, które wszedł w życie 1 sierpnia 2024 roku. Kluczowa jest zmiana kultury odpowiedzialności. Governance nie może być teatrem dokumentacyjnym. Jeśli bezpieczeństwo nie zostanie zaszyte w workflow, przegra z wygodą. Najważniejsza przemiana polega na tym, że nadzór schodzi z sali zarządu do architektury kodu. Budujemy system podziału kompetencji, w którym żadna pojedyncza pomyłka nie zyskuje władzy nad całością. Governance odpowiada na pytanie, co agentowi wolno zrobić. Cassini proponuje Effective Collaboration Framework, oparty na cyklu EDVI, Intent, Dialogue, Validation oraz Integration. To metoda walki z bezkrytycznym przyjmowaniem wyników sztucznej inteligencji. Kluczowy jest etap intent, intencja. Maszyna może sprawnie rozwiązać niewłaściwy problem, jeśli cel będzie nieprecyzyjny. Człowiek przestaje być autorem komendy, a staje się prowadzącym negocjacje znaczenia. Dialog z maszyną ma wartość tylko przy zachowaniu asymetrii. Sztuczna inteligencja rozszerza przestrzeń hipotez, człowiek zaś nie abdykuje z obowiązku osądu. Kluczem jest walidacja. Generatywna sztuczna inteligencja uczyniła tworzenie hipotez tanie, ale nie sprawiłaby równie tanie było dowodzenie ich prawdziwości. Walidacja musi być procesem niezależnym od generacji. Prompt engineering koncentrował się na zdaniu, content engineering koncentruje się na świecie, który widzi maszyna. Agent potrzebuje właściwie zrekonstruowanej pamięci organizacji. Badania z 2025 roku pokazują narodziny nowej dokumentacji przeznaczonej nie dla ludzi, lecz dla maszyn. To przejście od prostych prometów ku context libraries, wersjonowanym repozytoriom wiedzy, które stają się aktywem organizacji. Jednak ta zmiana niesie ryzyko dark knowledge. Cassini ostrzega przed sytuacją, w której zespół przestaje rozumieć system, który formalnie utrzymuje. Im lepiej sztuczna inteligencja radzi sobie z zadaniami, tym mniej okazji ma człowiek, by nabywać kompetencje niezbędne do jej kontroli. Wymusza to zmianę pedagogiczną na active mentorship. Edukacja musi zacząć skupiać się na kalibracji osądu. Pojawiają się systemy wieloagentowe. Skoro ludzie stosują specjalizacje, dlaczego nie maszyny? Przykładem był ChatDev z 2023 roku. Jednak samo pomnożenie agentów nie gwarantuje niezawodności. Wieloagentowość zwiększa wydajność w zadaniach rozdzielnych, lecz generuje koszty i błędy koordynacji. To specyficzna architektura. Eksperyment firmy Anthropic z lutego 2026 roku pokazuje, że zespół agentów potrzebuje instytucji niemal tak samo jak ludzie. Wieloagentowość nie usuwa zarządzania, ona tworzy popyt na zarządzanie maszynami. Inteligencja zbiorowa wymaga bowiem protokołu, a nie tylko inteligentnych uczestników. Kluczowa staje się rola orkiestratora, który dzieli problem i pilnuje zależności. Bez tego pojawia się efekt głuchego telefonu, gdzie każdy lokalny krok jest racjonalny, lecz całość rozmija się z pierwotnym celem. Inżynieria kontekstu staje się odpowiednikiem zarządzania pamięcią organizacyjną. Najlepszy kontekst to najmniejszy zbiór informacji o najwyższej wartości dla decyzji. Bogactwo informacji rodzi ubóstwo uwagi. System mający dostęp do wszystkiego może działać gorzej niż ten, który otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje w odpowiednim momencie. Programista staje się superwizorem systemów poznawczych. Organizacja, która zautomatyzuje wykonanie, tracąc zdolność rozumienia pracy, stanie się zależna. W erze agentowej najcenniejszy będzie pracownik oparty na osądzie, a nie na pamięci. Jeśli przedsiębiorstwo nie zbuduje nowej drabiny uczenia się, może odkryć, że posiada dziesiątki znakomitych agentów, ale nikogo, kto za kilka lat zastąpi seniorów. Pojawia się kluczowe pytanie. Jeśli sztuczna inteligencja przejmie pracę początkujących programistów, to jak wykształcić przyszłych seniorów? Chodzi o reprodukcję kompetencji, przekazywanie wiedzy między pokoleniami. Automatyzacja prostych zadań grozi deskillingiem, czyli utratą umiejętności. Rozwiązaniem jest active mentorship, transfer nie informacji, lecz osądu. Sam promet bez wiedzy dziedzinowej to za mało. Sztuczna inteligencja automatyzuje zadania proste i powtarzalne, które były strefą wejściową dla początkujących. Eliminując pracę juniorską, organizacje ścinają SAT, bo kompetencje senioralne nie pojawiają się spontanicznie. AI pozwala ominąć etap praktyki, a człowiek potrzebuje tego doświadczenia, aby trafnie oceniać rezultat działania maszyny. Możemy stworzyć organizację z formalnie ludzką odpowiedzialnością i faktycznie maszynowym osądem. Decyzje będą przejmowane z propozycji systemu, ponieważ nikt nie będzie miał kompetencji, aby je zakwestionować. Przedsiębiorstwo nie powinno usuwać zadań tylko dlatego, że można je zautomatyzować. Należy zachować przestrzeń do ćwiczeń fachowości, tak jak piloci szkolą się na symulatorach. To utrzymanie ludzkiej rezerwy poznawczej, kluczowej odporności systemu. Cassini określa lidera przyszłości mianem Intelligence Orchestrator. Nie zarządza on już tylko ludźmi, lecz całym układem agentów, narzędzi i przepływów kontekstu. Lider musi rozstrzygnąć, gdzie automatyzacja faktycznie zwiększa zdolność zespołu, a gdzie jedynie przenosi koszty na bezpieczeństwo lub przyszłe utrzymanie. Nie chodzi o maksymalną adopcję sztucznej inteligencji, lecz o adopcję właściwą. Dojrzałości nie wolno utożsamiać z intensywnością wykorzystania technologii. Przywództwo musi zmierzyć się z lękiem przed utratą poczucia rzemiosła. Trzeba zbudować nowe źródło profesjonalnej dumy w obszarze architektury i mentoringu. Lider musi rozumieć, że produktywność krótkoterminowa i zdolność długoterminowa mogą wejść w konflikt. Sztuczna inteligencja przesuwa wysiłek w stronę weryfikacji wyników. Zaufanie do systemu osłabia krytyczne myślenie i niesie ryzyko utraty eksperckości. Kluczowe jest, które umiejętności są niezbędne do kontroli nad systemem. Abstrakcja jest istotą informatyki, ale architekt systemu musi rozumieć fundamenty, by przewidywać skutki swoich decyzji. Sztuczna inteligencja może stać się kolejną warstwą abstrakcji, jednak człowiek musi zachować suwerenność poznawczą. Czego ludzie nie mogą przestać umieć, jeśli mają nad sztuczną inteligencją zachować realny nadzór? To pytanie wymaga rezygnacji z natychmiastowych oszczędności. Sztuczna inteligencja może działać jako cybernetic team mate. Dobry partner zwiększa nasze możliwości i pomaga myśleć lepiej. Sukces transformacji nie będzie należał do tych z największą liczbą agentów, lecz do tych, którzy zachowają właściwe napięcie między automatyzacją a praktyką oraz delegowaniem a odpowiedzialnością. Sztuczna inteligencja może być współpracownikiem, ale nie może pozbawiać człowieka fachowości potrzebnej do sprzeciwu. Senior przyszłości będzie produktem środowiska hybrydowego, gdzie maszyna przyspiesza naukę, ale nie zastępuje praktyki. Jeśli firma policzy tylko oszczędzone godziny i tokeny, pomijając koszt szkoleń oraz długu technicznego, otrzyma dokładny wynik dla źle postawionego pytania. Adopcja sztucznej inteligencji nie usuwa kosztów IT, lecz przemieszcza je między kategoriami. Ekonomika powinna przejść z rachunku kosztu generowania ku rachunkowi całkowitego kosztu zaakceptowanej zmiany. Najważniejsze jest to, ile kosztuje doprowadzenie bezpiecznej zmiany od intencji biznesowej aż do produkcji. Matematycznie rachunek jest spójny, jednak wyniki badań nad wydajnością są zależne od zadania. Badania MTR z 2025 roku pokazały spadek tempa o 19%. To dowodzi, że wynik zależy od kompetencji człowieka i charakteru pracy. Błędem ekonomicznym jest mnożenie jednostkowego sukcesu przez liczbę pracowników. Przyspieszenie ogniwa, które nie jest wąskim gardłem, nie zwiększy produkcji całej fabryki. Wąskim gardłem staje się teraz walidacja i decyzje architektoniczne. Najcenniejszym zasobem nie jest już generowanie rozwiązań, lecz czas seniora, który dostrzeże błędy niewidoczne dla testów. Raport DORA z 2025 roku wskazuje, a i wzmacnia zarówno zalety, jak i dysfunkcje organizacji. Zwrot z inwestycji nie jest cechą modelu, lecz całego układu człowieka, procesu i architektury. Bez zmiany kultury organizacyjnej technologia ta może stać się jedynie kosztem. Cena miliona tokenów bywa zwodnicza. Prawdziwą miarą kosztu nie jest token, lecz zaakceptowane zadanie o określonej jakości. W systemach agentowych autonomia zwiększa zużycie zasobów. Agentowość ma sens tylko wtedy, gdy złożoność zadania równoważy koszt poznawczy maszyny. Koszt inferencji nie jest stał, dlatego planowanie wymaga elastycznych scenariuszy. Ekonomiczny sens ma także inwestowanie w systemy bezpieczeństwa. W rachunku ryzyka są one opcją ograniczającą straty. Dojrzały model ekonomiczny musi uwzględniać wartość ekspozycji na zdarzenia rzadkie oraz bardzo kosztowne. Cascade opisuje zjawisko feature creep, czyli tendencję agentów do mnożenia struktur zamiast upraszczania kodu. Proponuje system kredytów długu technicznego, by wymusić refaktoryzację. API zwiększa to zadłużenie, bo tanio produkuje rozwiązania lokalne. Im tańsze jest pisanie kodu, tym bardziej opłacalne może być jego niepisanie. To idea return on deletion. Przedsiębiorstwa muszą przestać utożsamiać szybką generację kodu z oszczędnością. Prawdziwym kosztem jest uzależnienie od konkretnego modelu, które utrudnia migrację i wymusza przebudowę procesów. Kluczem jest architektura oddzielająca firmowy kontekst od dostawcy, tak aby model pozostał wymiennym elementem systemu. Należy też odróżnić zwykłą produktywność od wartościowej. Najdojrzalszym wskaźnikiem adopcji sztucznej inteligencji jest pytanie: ile dodatkowej wartości biznesowej uzyskujemy z jednostki całkowitego kosztu systemu? Rozbieżność wyników badań to sygnał, że średnia globalna jest mało użyteczna. Firma musi budować własną mapę produktywności. Dojrzała organizacja nie powinna być AI first, lecz problem first i value first. Celem jest tworzenie wartości przy rozsądnym zarządzaniu ryzykiem. Najbardziej ekonomiczny agent to ten, który osiąga akceptowalny rezultat przy najniższym koszcie. W świecie, w którym kod stał się tani i powszechny, największym luksusem może okazać się umiejętność świadomej rezygnacji z jego pisania. Prawdziwa doskonałość inżynierii agentowej nie objawi się w liczbie funkcji dostarczonych przez maszyny. Kluczowa będzie odwaga liderów, by nie dopuścić do produkcji rozwiązań, których nikt już nie potrafi wyjaśnić. Czy jesteśmy gotowi na świat, w którym najwyższą wartością programisty nie jest to, co potrafi stworzyć, lecz to, czego potrafi zakazać maszynie?